Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Zbigniew Kościk, radny sejmiku Klub Prawo i Sprawiedliwość oraz dyrektor trzeciego Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Patrząc za okno i patrząc na drogi w Zielonej Górze, chyba można w takiej pogodzie się chwilić, że szkoły na razie, licea zdalnie, bo liceum numer 3 na Górce, ciężko było chyba dotrzeć dziś o poranku. Pan dyrektor sobie poradził?
Panie dyrektorze, no popatrzmy na to pozytywnie. Jest zima, jest śnieg. Myślę, że jestem przekonany, że mamy kilkuletnie już dzieci w Zielonej Górze, które do tego momentu nie widziały w swoim życiu tyle śniegu. Podziwiam też morsów naszych wspaniałych. To są fajne takie zmiany. No ale że oczywiście tradycyjnie używają jeszcze tych nieśmiertelnych przysłów z czasów PRL-u, że zima zaskoczyła drogowców, czy że jest zima, więc musi być zimno. Popatrzmy o to pozytywnie. Naprawdę jest okej. Okay. Dajemy sobie radę w szkole. Dzisiaj mija termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych. I to jest też taki apel dzięki pośrednictwu radia, że jeżeli jest jeszcze jakiś maturzysta, nie tylko z naszej trzeciego liceum szkoły, ale także z innych szkół, to dzisiaj jest deadline. Jeśli ktoś dzisiaj nie zmieni, dokona zmian w deklaracji, to ten dokument, który został wystawiony pod koniec września, będzie obowiązywał. W następnym tygodniu mamy obowiązek przesłania tych danych do Centralnej Księgowej Komisji Egzaminacyjnych. Korzystając ze zmian, mówię o nowym rozporządzeniu pana ministra Czarnka, przygotowujemy się do stacjonarnej matury próbnej, która odbędzie się w piątek i sobotę. Myślę, że patrzymy na sytuację bardzo pozytywnie.
To do szkoły jeszcze, jeśli pan pozwoli, powrócimy do tematu szkół. A ja chciałbym wrócić do tego, co działo się w poprzedni weekend, w ten weekend, podczas sobotniej konferencji liderzy Platformy Obywatelskiej pokazali, że umieją liczyć. Koalicja 276 to ma być współpraca opozycji, która zagwarantuje odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Tylu posłów trzeba mieć, aby po dojściu do władzy odrzucać weta prezydenta Andrzeja Dudy. Pytanie, czy muszą liczyć tylko na siebie, czy mogą liczyć też na tych, z którymi mieliby osiągnąć tą liczbę 276 posłów?
No, panie redaktorze, leżącego się nie kopie po prostu. Leżącego się nie kopie. Ja myślę, że ta forma, szczególnie te jej zachowania i wystąpienia z ostatnich tygodni czy miesięcy, jest świetną pożywką, jej decyzje dla kabareciarzy. No i ten kongres, czy to spotkanie z ostatniego tygodnia, no ono wpisuje się. Właściwie to zamiast, no taka jest rola opozycji, zamiast tworzyć alternatywny dla Zjednoczonej Prawicy pomysł na Polskę, jak Polskę poprawiać, jak Polskę rozwijać, jak regulować stosunki międzynarodowe i jak na nowo definiować na przykład politykę obronną, no to zajmuje się taką edukacją z zakresu konstytucjonalizmu, bo myślę, że jedynym pozytywnym efektem tego, że od tej konferencji wielu Polaków będzie pamiętało, że trzeba 276 posłów, żeby odrzucić weto prezydenckie. Myślę, że niewielu naszych rodaków do tego momentu znało tę.
A nie czuje pan się zagrożony taką koalicją? Już raz próba była w czasie wyborów chociażby europejskich jednoczenia opozycji.
Panie rektorze, nie ma najmniejszych szans.
Dlaczego? Dlaczego? Ale pomysł to jakiś jest.
No ale jeżeli pomysłem jest to, że tworzymy koalicję skierowaną przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i próbujemy do tej koalicji wrzucić tak różne podmioty polityczne, o takiej innej wrażliwości, często bardzo skrajne wobec swoich postaw i wobec poglądów, to nic z tego nie będzie. To nawet można byłoby powiedzieć trochę, bawiąc się futurologię, że nawet jeśli taka koalicja przejęłaby władzę, no to pytanie co dalej. I wtedy, używając kolejnego cytatu, no dopiero wtedy zaczęłyby się schody. Gdybyśmy mieli taką koalicję, to od tata do lata, to nie jest pomysł na Polskę. To jest tylko i wyłącznie dążenie do odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy.
Ja tak przysłuchując się tym obietnicom, które chociażby poza rozdziałem Kościoła od Państwa, który jest takim, wydaje się, jakimś sztandarowym, jakby to Kościół był z Państwem w jakiś sposób połączony sztandarowym pomysłem, to jeszcze gdzieś pojawił się taki temat, który Pana mógłby chyba zainteresować. Platforma chciałaby tabletów dla każdego ucznia. Przypomniano szybko Platformie, że już taki pomysł gdzieś się pojawiał i nie został zrealizowany. Może tym razem.
Właśnie myślę, że tutaj Platforma też liczy na krótką pamięć naszych rodaków i różnego rodzaju komentarzach, opiniach, które pojawiały się albo na portalach społecznościowych, albo w mediach. Tego się nie da tak zrobić. Ja osobiście, życząc, bo jestem wychowany w kulturze takiej, która definiuje, że silna programowo opozycja jest potrzebna każdej władzy. Ja chciałbym też tutaj przypomnieć, że dobrych parę lat temu Jarosław Kaczyński miał pomysł, żeby usankcjonować na wzór anglosaski, na wzór brytyjski, funkcjonowanie gabinetu cieni, funkcjonowanie potencjalnego premiera, który miał nawet dostawać uposażenie, z tego co pamiętam, jak funkcjonujący wicepremier. Opozycja jest potrzebna. Opozycja jest potrzebna po to, żeby motywować tych, co sprawują władzę, do jeszcze lepszych decyzji, do bardziej efektywnego funkcjonowania. No ale myślę, że Platformie, i nie żebym tutaj źle życzył, tego się nie da zrobić z tą partią i tego się nie da zrobić także z tymi przywódcami. Oni są po prostu niewiarygodni. Pan Borys Budka, jak dalej będzie prowadził w ten sposób Platformę Obywatelską, to Platforma może nie przekroczyć dosłownie 5% wymaganych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
To pytanie w takim razie...
Jeżeli pomysłem Platformy jest to, że pod naszymi sztandarami mają pojawić się wszystko z lata do lata, a później należy wspomnieć tutaj chociażby tę historię Nowoczesnej, a później my połykamy tych naszych potencjalnych koalicjantów, że nic z nich nie zostaje, to na miejscu przede wszystkim tych dwóch ugrupowań, czyli Lewicy i PSL. Ja bym się głęboko zastanowił, czy przez przypadek wchodząc w taki układ nie podpisujemy nie tylko swoisty cyrograf na nasze funkcjonowanie polityczne, ale wręcz nie Platforma nie założy także tych partii.
Problemy Platformy problemami Platformy, ale i po stronie Zjednoczonej Prawicy pojawiają się trudności, przynajmniej koalicjanta, jednego z koalicjantów. Jaka jest geneza nieporozumienia według Pana, nieporozumienia w porozumieniu?
Ale myślę,
czy to jest sprawa do wyjaśnienia?
Tak. Ja myślę sobie w ten sposób, że gdyby nie partia Zjednoczona Prawica ma przewagę w parlamencie, zdaje się, tylko 5 mandatów, więc to jest przewaga taka, nad którą trzeba w sposób szczególny huchać i dmuchać, żeby się tu nic złego nie stało, to nikt tymi problemami porozumienia by się nie zajmował. I druga taka też teza, to nie jest tak, że większej, mniejszej partii nie ma konfliktów personalnych, programowych. Wie pan, no, myślę, że największym problemem jest to, że ta sytuacja w porozumieniu nabrzmiała do takiego momentu, że stała się bardzo medialną kwestią. Zresztą ja tak sobie próbuję to analizować. Szczególnie porozumienie ma taką jakąś inklinację do tego, żeby zarówno swoją jakąś odrębność polityczną, ale także różnego rodzaju właśnie jakieś wewnętrzne rozterki, żeby upubliczniać. No, mógłbym powiedzieć w ten sposób, że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma problem z funkcjonowaniem jakby porozumienia. Też chcę panu powiedzieć państwu, że przecież tajemnicą Poliszynela jest często odmienne podejście do zagadnień funkcjonowania państwa, decyzji.
Tylko czy to problem poważny dla Zjednoczonej Prawicy?
Pana Ziobry, ministra sprawiedliwości, ale te rzeczy nie wychodzą na światło dzienne. O nich się za wiele nie mówi. Myślę, że środowisko pana Gowina no troszeczkę nie umie zastosować pewnych mechanizmów dyplomatycznych w rozstrzyganiu tych kwestii, bo to staje się przykre, kiedy ci państwo nie mogą się dogadać i uzewnętrzniają różnego rodzaju dokumentami, wie pan, zmianami zamków gdzieś tam, prawda, i tak dalej, te swoje rozbieżności. Koalicja jest niezagrożona, większość parlamentarna jest niezagrożona i z tego się cieszę.
Na koniec wrócę do tematu szkół. Mrozy przyszły, rząd zapowiada stopniowe odmrażanie gospodarki, a od dziś ruszają szczepienia nauczycieli. Mogą się nauczyciele zgłaszać. Najpierw ci, którzy są w tej stacjonarnej pracy już, czyli tych najmłodszych dzieci. Czy i jak pan się spodziewa, na ile jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że w najbliższym czasie uczniowie, czy to najpierw klas maturalnych, o czym pan dzisiaj wspomniał, czy później klas również innych wrócą do szkół?
Jeśli chodzi o szczepienia, panie redaktorze, to takie małe przekłamanie. Zapisywać się na szczepienia dzisiaj i jutro mogą wszyscy nauczyciele. W pierwszej kolejności będą zaszczepieni ci nauczyciele, którzy już dzisiaj czynnie, zawodowo pracują w placówkach funkcjonujących po prostu stacjonarnie. My te szkoły i placówki, które jeszcze są, że tak powiem, elementem ich pracy jest praca zdalna, to poczekamy. Jak się do tego odnoszę? Oczywiście myślę, że ogromna większość nauczycieli czeka po prostu na tę swoją kolej, żeby się zaszczepić. Tutaj nie ma jakichś takich postaw antyszczepionkowych i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Po drugie, jeśli chodzi o czas, no, powiedzmy, powrotu do szkoły, to myślę, że bardzo ważne, żebyśmy tutaj wzięli pod uwagę w tych swoich decyzjach przede wszystkim, tak jak pan zechciał powiedzieć, interes maturzystów, prawda? Im ta matura się zbliża. Nie wiem, czy ministerstwo zdecyduje się na przełożenie terminu matury w tym roku, tak jak w ubiegłym roku z maja, na przykład na czerwiec, bo każdy miesiąc jest bardzo, bardzo istotny. I troską obdarzamy dzisiaj przede wszystkim maturzystów, no i oczywiście idąc niżej uczniów klas ósmych. Jeżeli chodzi o klasy pierwsze i drugie w przypadku liceum, to myślę sobie w ten sposób, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że efektywność nauczania zdalnego jest gorsza, ale tutaj nie warto byłoby zbyt mocno przyspieszać decyzję o powrocie tych roczników, żeby nas nie spotkała jakaś nieprzyjemność typu trzecia fala czy w tym rodzaju. Rząd w tym tygodniu będzie poddawał badaniom na obecność COVID-a tę grupę nauczycieli, która została, przepraszam, właśnie odmrożona dwa tygodnie temu i zobaczymy, czy wirus pojawi się w jakimś szerszym zakresie wśród tych osób, czy czy nie. Więc ja myślę, że należy w tym względzie bardzo dużo spokoju i żeby nie wygrać dziecka z kąpielą, nie przyspieszałbym decyzji, jeżeli chodzi o powrót do szkół klas pierwszych i drugich.
A to mówił Zbigniew Kościg, radny Sejmiku Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
A ja pięknie dziękuję. Życzę wszystkim pięknego, udanego, no śnieżnego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
Rozmowa po dziewiątej.